Rozmowa z panem posłem Romanem Fritzem, który również był podczas tych obchodów, nie został wpuszczony. O tym będziemy rozmawiać, a także o relacjach Polski z Rosją i spojrzeniu na wschód. A my rozmawiamy w kontekście tego, co wydarzyło się przedwczoraj. Mówię oczywiście o niedzieli. Proszę nam opowiedzieć, co wydarzyło się w Muzeum Auschwitz, bo pojechał pan na obchody 86. rocznicy deportacji pierwszych Polaków do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. No i co tam się wydarzyło?
Tam się wydarzyły dwie rzeczy, to znaczy miały miejsce dwie uroczystości, w których chciałem wziąć udział. W jednej jak najbardziej tak, w drugiej się nie udało. Ta pierwsza uroczystość już o godzinie 10 rano w niedzielę w szkole imienia właśnie rotmistrza Witolda Pileckiego. Ta szkoła to jest na pewnego rodzaju zabytek, bo to właśnie jest ten budynek odległy od obozu Auschwitz około 200-300 metrów, do którego trafiły pierwsze transporty polskich więźniów z Tarnowa właśnie 14 czerwca 1940 roku. I tam miało miejsce uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy oraz Izby Pamięci. No i organizatorem było stowarzyszenie, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich. Godna oprawa, takie no powiedzmy skromna uroczystość, a potem na 12 mieliśmy przejść na teren obozu Auschwitz, aby tam upamiętnić już w tych obchodach bardziej powiedzmy oficjalnych te rocznice. No, pierwsza konstatacja była taka, drodzy Państwo, że zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku byłem jedynym posłem. To znaczy nikt spośród 460 innych posłów czy 100 senatorów się nie pofatygował, nikt z Kancelarii Prezydenta, z tego co wiem również, aby podjechać do Oświęcimia, złożyć wieniec. Czy okolicznościowe kwiaty, czy po prostu tam być, no to jest jak gdyby dezercja polskiej polityki. To jest
taka przedstawiciele Ministerstwa Kultury na pewno tam byli.
Być może byli, ale posłów żadnych nie widziałem i nie słyszałem, żeby ktokolwiek z posłów tam był. No i teraz przechodzimy do tej najważniejszej kwestii, czyli wejście na teren obozu, Muzeum Auschwitz. To nie jest tak, drodzy Państwo, jak Państwo sobie wyobrażacie, że aby wejść do muzeum trzeba, nie wiem, wykupić bilet czy zgłosić się do kasy i wejść na teren. Nie, tutaj są zdecydowanie restrykcyjne bardzo przepisy. Tam po prostu z drogi się nie da wejść, trzeba się wcześniej zarejestrować, w naszym przypadku mailowo. No a z tego co wiem, gdyby ktoś z Państwa chciał po prostu podjechać prywatnie, to trzeba zgłosić się do jakiejś grupy, która z przewodnikiem czy tam edukatorem oprowadza po terenie muzeum, bo nie można samemu przecież zwiedzać baraków obozowych.
No i rozumiem, że dostali Państwo informację pozytywną, że mogą Państwo uczestniczyć, tak?
Tak jest. Dostaliśmy w piątek po południu maila zwrotnego, że jak najbardziej mamy wejściu. Te wejściówki jak gdyby w formie takich biletów były załącznikami. No więc umówiliśmy się, mówię my, bo to i ja, i dyrektor mojego biura poselskiego, i kilku szefów okręgów Konfederacji Korony Polskiej i działaczy, aby na ten niedzielny poranek tam przybyć. Potem się okazało, że władze, dyrekcja, czy nie wiem, przedstawiciele w każdym razie muzeum, wysłali jeszcze jednego maila, ale to już było w godzinach późno popołudniowych w sobotę, czyli wtedy, gdy nikt w biurze żadnym nie pracuje i nikt nie odbiera maili. To było dokładnie o 17:49 w sobotę. Ten mail, proszę sobie wyobrazić, anulował wejściówki, które były wysłane dzień wcześniej.
I jako powód co Państwu podano?
Nie, żadnych powodów. Było jedno suche zdanie. W związku z anulowaniem wejściówki informujemy, że to była tego typu korespondencja. I ono dotyczyła tylko trzech osób. zgłoszonych wcześniej, czyli moja skromna osoba, dyrektor mojego biura poselskiego, radny Wodzisławia Śląskiego Alan Szatyło oraz sekretarz generalna Konfederacji Korony Polskiej Marta Mrzygłód, która jest jednocześnie przewodniczącą okręgu Tarnowskiego Korony. Tarnowskiego, no to z wiadomych względów, bo ten pierwszy transport więźniów właśnie z Tarnowa do Oświęcimia pojechał. No więc te trzy osoby były niejako na czarnej liście i w momencie, kiedy my przychodziliśmy już potem na bramkę, nie wiedząc w ogóle o tym, że coś takiego ma miejsce, no konsternacja, tak? Pani z obsługi nas informuje, że nie wejdziecie państwo, prawda? Że ja nie mogę wejść. Ja nie wiem, poseł na Sejm z pięknym wieńcem z białych i czerwonych kwiatów Antuvium nie mogę wejść, żeby złożyć ten wieniec przed ścianą śmierci. No to jest jakieś kuriozum. Ale co najciekawsze, wszystkie pozostałe osoby, które były wraz z nami, a to było kilkanaście osób, chociaż miały nieanulowane wejściówki, również nie zostały wpuszczone, bo ci, nazwijmy to umownie, strażnicy obozowi dokonali selekcji na ludzi prawidłowych i nieprawidłowych. No i my byliśmy potraktowani jako ludzie nieprawidłowi.
Ale pan zdecydował się, bo zresztą to można zobaczyć na nagraniu, że chciałby pan wejść na teren obozu w ramach wykonywania swoich obowiązków jako posła. Artykuł 20 o tym mówi ustawy i rozumiem, że też nie został pan wpuszczony.
Tak, i to już jest, bardzo dobrze, że pani o to pyta, dlatego że to już jest złamanie prawa. Przytoczyła pani artykuł 20 ustawy o sprawowaniu mandatu posła i senatora, który mówi o możliwych interwencjach poselskich. No i interwencja poselska, drodzy państwo, to jest taka instytucja ustawowa, która umożliwia wejście posła na Sejm, wejście bądź po prostu złożenie pisma, jakkolwiek to rozumieć, do instytucji państwowych typu urzędy, ministerstwa, szkoły, no właśnie też między innymi muzea, a to muzeum jest jak najbardziej państwowe, utrzymywane z pieniędzy polskich podatników. I tutaj ci strażnicy obozowi, pilnujący jak najbardziej wejścia na teren, odmówili nam, mi jako posłowi na Sejm oraz moim towarzyszącym osobom, jako asysta posła, uniemożliwili wejście na teren tego obozu.
Rozumiem, że też nie wytłumaczono panu przyczyny odmowy.
Oczywiście, nie podano absolutnie żadnych powodów. Nawet nie potrafili ci państwo powiedzieć, jakie zarządzenie i kogo, na jakie się powołują, tylko mówili enigmatycznie zarządzenie dyrekcji i to wszystko, tak.
I rozumiem, że został sporządzony swojego rodzaju protokół z tej całej sytuacji. Co dalej pan będzie podejmował, jakie kroki prawne?
Ważna jeszcze jest jedna okoliczność, że byli obok policjanci i ja wezwałem policję, aby po prostu umożliwiła policja egzekwowanie prawa w Polsce, ponieważ mieliśmy do czynienia bądź z wykroczeniem, bądź z przestępstwem, tego nie wiem, w każdym razie złamaniem prawa, ewidentnie, bo ustawa nie była respektowana, tylko zarządzenie dyrekcji Muzeum Oświęcimskiego jest powyżej ustawy, zdaniem tych obsługi, państwa z obsługi. Policja powinna mieć, ma obowiązek, że tak powiem, egzekwowanie tego prawa, przynajmniej pomoc w tym. A tutaj nie. Policja stanęła, owszem, wylegitymowała wszystkie osoby, zarówno nas wchodzących, jak i obsługę obozu i nic poza tym nie zrobiła, tylko stanęła wraz ze strażnikami obozowymi, uniemożliwiając posłowi na Sejm wejście na teren obozu.
Czy będzie pan składał jakieś zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie?
Na pewno będą poczynione kroki prawne. Już od wczoraj jest pewnego rodzaju gorąca linia z naszymi prawnikami, więc jest parę kwestii do wyjaśnienia, jaką taktykę należy przyjąć, bo to jest bardzo piętrowa rzecz, tak? To tam są, jest tam sporo artykułów kodeksu karnego i nawet konstytucji, więc musimy na spokojnie do tego podejść.
Ale pozew jakiś, czy jakieś kroki
ale będzie,
prawne?
Tak, nie zostawimy tego, absolutnie, nie zostawimy tego bez podjęcia kroków na drodze
prawnej. To teraz moje pytanie pytanie związane ze stanowiskiem muzeum, bo ja próbowałam się wczoraj skontaktować z panem Piotrem Cywińskim, dyrektorem Muzeum w Auschwitz. Dostałam odpowiedź, że nie będzie możliwości, ponieważ dyrektor jest w tej chwili poza Polską. Jak się próbowałam dopytać, gdzie jest, jaka to jest delegacja, to już informacji żadnej nie dostałam, mimo dwóch ponownych maili, ale dostałam oświadczenie. Oświadczenie związane między innymi z przedstawicielami Konfederacji Korony Polskiej. No i to pytanie do pana, panie pośle. Decyzja ta wynika z faktu, że w ostatnim czasie członkowie tej formacji wielokrotnie publicznie głosili tezy negujące istnienie komór gazowych, które wykorzystywano w obozie do mordowania ludzi. Nikt z nich nie odwołał swoich słów, ani za nie publicznie nie przeprosił, panie pośle. Szczególnie poruszyło to środowisko ocalałych i swoje oburzenie, niepokój, a także oni nie kryli i przekazali je muzeum. Jak pan się odniesie do tego stanowiska? Bo to jest wytłumaczenie.
Jest to oczywiście konfabulacja, ale pani nie przytoczyła jeszcze wcześniejszego zdania z tego oświadczenia, które muzeum, które mówiło o tym, że my jako Konfederacja Korony
Próbowali
Polskiej,
państwo wejść jako delegacja partyjna do muzeum.
Jako delegacja partyjna, a to jest kompletna piramidalna bzdura. Ja tam wchodziłem jako poseł na Sejm. Zresztą sam wieniec był tak opisany, że w imieniu, że tam jest napisany poseł na Sejm Roman Fritz. Sam wieniec został wręcz zakupiony z pieniędzy biura poselskiego. A więc to nie była żadna partyjna delegacja, tylko po prostu grupa ludzi dobrej woli. Zresztą nie tylko członkowie czy sympatycy Korony tam byli z nami. Tam byli również właśnie przedstawiciele tego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich, które kultywuje tę pamięć corocznie. Więc to jest naprawdę daleko idące.
To rozumiem. To ten jeden wątek delegacji partyjnej pan wyjaśnia, a te kolejne, które przeczytałam,
kompletnie mylne i niekonkretne, dlatego że nie jest napisane ani którzy działacze mówili coś o komorach gazowych.
No pan poseł Braun, tak? To jest nawiązanie do pana Grzegorza Brauna.
Ale moment, to przepraszam bardzo. Pani przytoczyła zdanie, gdzie było wyraźnie napisane w liczbie mnogiej. A Grzegorz Braun to jest jedna osoba. Poza tym Grzegorz Braun nie neguje żadnych istnienia komór gazowych tu i ówdzie, tylko powiedział, cytuję z pamięci, że z biegiem lat nabiera coraz więcej wątpliwości, czy one były, bo nie ma właściwie dostępu do niczego, tak, że nie można tam badać. Nie można nawet wejść jako turysta na teren obozu, więc tym bardziej jest to uciekanie w jakieś konfabulacje i chowanie głowy w piasek, wytłumaczenie się naprawdę w bardzo dziwaczny sposób. Zresztą to nie jest pierwszy raz, bo z tego, co mówili przedstawiciele tego Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich, za każdym razem są kłody pod nogi, czy możliwości wejścia i składania kwiatów z okazji 14 czerwca, tak jakby to był jakiś wyrzut sumienia, że w ogóle w tym obozie w Oświęcimiu przebywali polscy więźniowie. To jest wygumkowane. Natomiast generalny wniosek z tego wszystkiego, co się wydarzyło, jest taki, że jeżeli państwo mieli jakiekolwiek dotąd wątpliwości, czy Polska jest krajem niepodległym, czy nie, no to tutaj jest absolutny dowód i konkret. Grzegorz Braun przecież przytoczony przez panią w czasie kampanii prezydenckiej sprzed roku, wielokrotnie spotykając się z wyborcami, z reguły kończył spotkania, bo byłem sam w wielu z nich, zdaniem odzyskajmy niepodległość. No jeżeli dotąd brzmiało to dla niektórych w sposób troszeczkę abstrakcyjny, no to teraz nie. Tutaj jest abdykacja i dezercja państwa polskiego, policji polskiej.
Ale to ja jeszcze przytoczę jeszcze kolejny fragment tego oświadczenia, panie pośle. Negowanie istnienia komór gazowych to haniebne uderzenie w pamięć o wszystkich ofiarach, Żydach, Polakach, Romach czy jeńcach sowieckich. To także policzek wymierzony zarówno w tych więźniów, którzy ryzykowali życiem. Nie pozwolimy, by negacjonizm zapanował w dni rocznicowych obchodów, zwłaszcza, że ich głównymi uczestnikami byli ostatni ocalali. I że wydaje mi się, że taka była przynajmniej intencja Muzeum Auschwitz, że bali się, iż będzie to przestrzeń wykorzystywana przez środowiska relatywizujące czy gdzieś fałszujące według muzeum to, co się wydarzyło tam.
No nie żartujmy, panie redaktor, nie żartujmy. Ewidentne granie na emocjach po to, żeby przykryć tę prawdę, która nie może się już politycznie poprawnie w świat wydobywać, że to był obóz założony dla Polaków na przykład, tak? Tylko dla innej nacji. No i ona jest de facto właścicielem, bo de jure właścicielem oczywiście terenu jest Rzeczpospolita Polska, ale tak de facto my tam władztwa i żadnej jurysdykcji już nie mamy. I to jest bardzo przykre, to trzeba przyznać. Zresztą nie tylko obóz w Oświęcimiu jest taką jednostką eksterytorialną.
Ale to,
również
panie pośle,
Muzeum Polin.
To nie podpisuje się pan pod tymi słowami Grzegorza Brauna o tym, że komory gazowe w niemieckich obozach zagłady były fejkiem?
Nie, pani teraz powiedziała rzecz, która jest nieprawdą. Nigdy Grzegorz Braun tak nie powiedział. Pani teraz mówi generalnie o niemieckich obozach w liczbie mnogiej. Ja tego nie wiem, że Grzegorz Braun nigdy tak nie powiedział.
Na naszej
ja odsyłam,
antenie...
Szanowna pani redaktor.
Na naszej antenie to było powiedziane. I
nie,
dlatego nasz redaktor...
Chodziło o jeden obóz w Auschwitz, a pani teraz powiedziała o obozach zagłady, o liczbie mnogiej.
Dobrze, to w Auschwitz.
Obóz Auschwitz
dobrze.
Był jeden i rzeczywiście w obozie w Auschwitz była przez jakiś czas, przez kilka miesięcy, mała jakaś komora, która została zaraz przez Niemców zdemontowana i tej komory nie ma. I to jest prawda. Więc nie rozumiem, dlaczego państwo się upieracie, żeby łapać kogoś za słówka, a Grzegorz Braun powiedział to, co powiedział. Zresztą cała te wszystkie kwestie związane z badaniami historycznymi, czy wręcz archeologicznymi na terenie obozu w Oświęcimiu i co ważne w Brzezińce, są oczywiście nieskuteczne, bo nie mamy tam władztwa, ale bardzo ciekawa była debata na ten temat pomiędzy Grzegorzem Braunem a panem profesorem Janem Żarynem parę miesięcy temu. Ta debata jest dostępna na YouTubie, ona trwa około 3 godzin i tam jest masę merytorycznych, ciekawych, arcyciekawych materiałów, więc wszystkich odsyłam, żeby się z tym zapoznać, bo po prostu wiedza jest bardzo ważna, a prawda zawsze wyjdzie na jaw.
To jest na pewno ważny wątek, ale też ważny element, to też pytanie, panie pośle. Dzień Rosji. Przedstawiciele Konfederacji Korony Polskiej 11 czerwca wzięli udział w ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie, między innymi pan Piotr Heszen, który jest dyrektorem biura koła poselskiego Konfederacji Korony Polskiej był, i pan Piskorski. Co pan sądzi o tej wizycie i uczestnikach tego wydarzenia?
No więc to też jest nie do końca prawda, bo jedynie Piotr Heszen jest członkiem i reprezentantem Konfederacji Korony Polskiej. Zresztą serdeczne pozdrowienia dla kolegi Piotra i życzenia rychłego powrotu do zdrowia. Był niestety obiektem wypadku samochodowego, jest w szpitalu, z tego co wiem. Oczywiście przyczyny kontaktów czy wizyty w ambasadzie rosyjskiej czy jakiejkolwiek innej, bo przecież chodzimy do różnych ambasad, są jednoznaczne. To chodzi nam tylko i wyłącznie o polską prosperity. W tej chwili ustawiają się w kolejce do kontaktów z Rosjanami takie nacje jak Niemcy, Francuzi i Włosi i na przykład odsyłam do tego tak zwanego rosyjskiego Davos, które miało miejsce na początku czerwca, to było forum ekonomiczne w Sankt Petersburgu, gdzie byli przedstawiciele i Niemców, i Amerykanów. I okaże się finalnie, że wszyscy ci wielcy tego świata, czy Europy, kontaktują się z Rosją jak gdyby nigdy nic i będą kupować rosyjskie węglowodory, a Polska zostanie z tym starym hasłem na złość mamie, odmrożę sobie uszy i będę skonfliktowany z wszystkimi sąsiadami dookoła. No nie. Koronie chodzi o to, żeby z wszystkimi sąsiadami mieć poprawne relacje i żeby w Polsce panowała prosperity gospodarcza.
Gospodarka to jest jedno, o czym pan mówi, no ale jednak przecież Rosja to jest kraj prowadzący aktywną dezinformację, destabilizację na polskiej granicy.
No nie tylko Rosja.
Jest to kraj,
nie
no, ale
tylko Rosja.
Jest to
Ukraina,
kraj,
Izrael, no proszę dalej wymieniać.
Mówimy o polskiej granicy, tak? O tym, co się dzieje na Białorusi. To robi przede wszystkim
ale,
przy granicy
pani
z Białorusią.
Mówi o Białorusi.
Ja mówię
Rosja to nie jest Białoruś.
Ja mówię o Rosji, która z Białorusią razem tego dokonują na polskiej granicy i dezinformacja,
to
która jest...
No to, ale skąd pani ma takie informacje?
No chyba...
Przecież Białoruś jest, z tego co wiem,
jest suwerennym krajem, tak? Jest niepodległym,
No,
suwerennym krajem, tak?
czy pani sugeruje, że Rosja sprawuje władztwo na terenie Republiki Białorusi?
No
No,
myślę,
ja
że
się
na
pierwszy
pewno
raz o tym dowiaduję. Może pani
myślę,
dysponuje
że te
jakimiś informacjami.
czyli Rosja nie prowadzi dezinformacji, destabilizacji na polskiej granicy?
No, ja się o tym dowiaduję od pani. Jeżeli już Rosja graniczy z Polską, oczywiście, że graniczy z Polską, ale graniczy z tak, jako tak zwany obwód kaliningradzki, tak, na północy Polski i z tego co pamiętam, nie mamy tam przerzucanych jakichś migrantów z tamtego terenu. Zresztą migranci, bo to głównie, jeżeli pani mówi w kontekście granicy polsko-białoruskiej, to chodzi prawdopodobnie o to, tak, że są przerzucani migranci, którzy w ostatnich akurat tygodniach przestali być przerzucani i tutaj Donald Tusk prezentuje siebie w tym blasku, że on zatrzymał ten przerzut, nie zwracając uwagi na jedną okoliczność. Otóż taką, że ten straszliwy Aleksander Łukaszenka przestał właśnie ich przerzucać. A dlaczego przestał? Nie dlatego, że miał akurat takie widzimisię, tylko dlatego, że wielcy tego świata, a ja przypuszczam, że tutaj chodzi przede wszystkim o Chiny, wyperswadowały to Łukaszence, dlatego
A
że
Stany
Chinom
Zjednoczone
chodzi...
nie? Przecież Stany
Chinom,
Zjednoczone też, przedstawiciele Stanów również
tak,
jeździli na Białoruś, prawda?
tutaj się z panią zgadzam. Rzeczywiście Amerykanie rozmawiają z Białorusią jak z każdym normalnym państwem, otwierając ambasadę i linie lotnicze i doprowadzając do zwalniania więźniów na Białorusi. Więc można rozmawiać z Białorusią, ale Polska jakoś nie może. No to nie wiem dlaczego. Wielcy mogą, a my nie.
A co pan sądzi o decyzji związanej z nazwaniem jednostki specjalnej Północ imieniem bohaterów UPA na Ukrainie przez prezydenta?
No ja myślę, że tutaj chyba wszyscy Polacy mają jedno zdanie na ten temat. To jest absolutnie haniebny czyn, ale on nie jest jakąś tam zaskakującą nowością. To się wpisuje w cały ciąg pewnych poczynań na Ukrainie od wielu, wielu lat, bo tutaj oczywiście mówimy o tym odznaczeniu orderem Orła Białego prezydenta Zełenskiego przez pana prezydenta Dudę. Ale już wcześniej i Juszczenko i Poroszenko też dostali te ordery. Można powiedzieć, że on się strasznie zdewaluował, ten order. A pytanie jest zasadnicze, dlaczego? Dlaczego te ordery zostały tym ukraińskim prezydentom wręczane? No my nie wiemy. Pytanie jest zasadne, dlatego że wszyscy z tych wymienionych przeze mnie prezydentów ukraińskich przyczyniali się do tego wzrostu, że tak powiem, ideologii banderowskiej. Ale ta ideologia banderowska, która została zauważona na przykład przez ludzi z PiS-u parę tygodni temu, oni nie zauważyli tego słonia w menażerii od parunastu lat, ona zwłaszcza pełzała w samorządach. W samorządach, w takich miastach jak Tarnopol, jak Stanisławów, czyli obecny Iwano-Frankiwsk, gdzie są honorowe obywatelstwa przyznane tym największym ludobójcom, jakich ziemia nosiła, i Szuchewiczowi, i Banderze. Pomniki Bandery, Szuchewicza, głównie Bandery, ulice Bandery, ulice bohaterów UPA są w większości ukraińskich miast, na samych centrach. Szkoły imienia Bandery i tak dalej, i tak dalej. I myśmy tego nie zauważali. No, panie redaktor, bardzo to jest smutne. Dla mnie to jest żadna radość, to jest wręcz gorycz, że my, jako Konfederacja Korony Polskiej, od lat głosiliśmy cały czas to samo, bez zmiany zdania, bo nie trzeba. Natomiast teraz okazuje się, że na przykład działacze, posłowie PiS-u to są najwięksi zaciekli wrogowie banderyzmu. No przecież oni byli sługami Ukrainy. Zdanie przecież wiceministra spraw zagranicznych Jasiny. My w 2022 roku latem wydaliśmy broszurę Stop Ukrainizacji Polski i teraz z mównicy sejmowej o tej ukrainizacji Polski nagle mówi poseł Janusz Kowalski. No i może tak nie.
A stop rusyfikacji Polski, tego nie? To hasło nie nadaje się na dzisiejsze czasy?
No myślę, że to jest... No a gdzie jest ta rusyfikacja Polski? Przepraszam. Ukrainizacja jest,
no na przykład
czy mamy wielką,
w uczestniczeniu w jakichś imprezach rosyjskich.
Bardziej mamy judaizację Polski, dlatego że ona właśnie się przejawia w takich miejscach jak Muzeum Auschwitz, czy Muzeum Polin, czy lotniska w Balicach i Okęciu, gdzie nie mamy wstępu jako Polacy. Natomiast Rosjanie raczej nie mają władztwa na terytorium Polski, nie mają dużej
nie
mniejszości
mają
służb, w Polsce.
Nie wydalamy agentów, nie ma infiltracji polskiego społeczeństwa, polskich polityków.
Czy my poświęcamy socjal na Rosję? Nasze pieniądze podatników poświęcamy na Rosję? No,
ale powiedział pan, panie pośle, że to, co zrobili Ukraińcy, to jest hańba i to mówimy o nazwaniu tej jednostki imieniem bohaterów UPA, a to, że te relacje z Rosjanami chce pan, żeby były ocieplane, to już nie jest hańba. Skąd taki jakiś dualizm w patrzeniu na ten wschód?
Ale dlaczego, ja nie rozumiem, dlaczego mamy szukać wszędzie wrogów. Ja bym bardzo
Ale my
chciał,
nie szukamy,
doktor.
Przecież
Moment,
Rosjanie, no, ale chwileczkę, ja też
pozwolić
powiem.
Dokończyć.
Rosjanie sami mówią, że Polska
bo
jest niebezpieczeństwem.
Pani mi zarzuca rzeczy, których ja nie powiedziałem. Ja sobie bardzo życzę przede wszystkim normalizacji stosunków z Ukrainą. I tego w ogóle nie ma w debacie publicznej. My do tej Ukrainy podchodzimy cały czas na zasadzie albo mówić o nich dobrze, albo wcale. Teraz się okazuje, że przez to Felix Kulpa, przez błogosławioną winę prezydenta Zełenskiego można w końcu mówić o Ukrainie prawdziwe rzeczy. No ale przecież my mamy z Ukrainą również współpracować, również handlować.
Ale myśli pan,
tym,
że to jest realne?
Chyba jednak
Ukraina zrobiła to na przykład celowo, żeby te relacje z Polską nie były tak dobre jak wcześniej, żeby ponad naszymi głowami budować dobre relacje właśnie z Niemcami, z Wielką Brytanią czy z Francją.
No więc wstydzić się powinni wszyscy ci, którzy do tej pory traktowali siebie, a niestety będąc decydentami w naszej ojczyźnie, za nas decydowali na zasadzie sług Ukrainy.
Ja to rozumiem, panie pośle, tylko mnie zastanawia ta relatywizacja w stosunku i w podejściu do Rosji po prostu. Pana i pana
partii. Ale co pani chce, żebym ja permanentnie potępiał Rosję? No mogę to robić, ale
no ale chyba w tej sytuacji warto to robić.
No właśnie, że nie wiem, czy warto, dlatego że każdy gest polityczny ma swoje znaczenie. I teraz proszę popatrzeć na dwa podejścia. Podejście na przykład pana Szymona Hołowni. Jako marszałek Sejmu krzyczał wręcz na spotkaniu wyborczym w Kielcach, wdepczemy Putina w ziemię, doprowadzimy do tego, że skończy albo w więzieniu, albo na cmentarzu. I to jest jedno podejście, a drugie podejście jest Konfederacji Korony Polskiej, które mówi, że z wszystkimi sąsiadami chcemy dobrych relacji. I co pani wybierze?
Panie pośle, ja nie muszę teraz nic wybierać, ja rozmawiam z panem, bo to pan prawdopodobnie będzie później rządzić.
My nie chcemy wojny, my nie chcemy żadnych konfliktów, dlatego że wszystkie nieszczęścia, które mogą się zdarzyć, to już mamy i jeszcze tylko wojny nam brakuje do tego i prowokacji w stosunku do Rosji. Taki na przykład jest wiceminister spraw zagranicznych, nazywa się Marcin Bosacki, który reprezentował Polskę na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ-u we wrześniu ubiegłego roku i co tam mówił. Tam pokazywał wielkie zdjęcia zniszczonych budynków przez jego zdaniem rosyjskie drony. Okazało się, że nie rosyjskie, tylko natowskie, nie drony, tylko
ale
rakiety.
Chyba pan się zgodzi, że to jest pierwsza od wielu lat sytuacja w demokratycznej Polsce, gdzie partia reprezentowana w parlamencie oficjalnie deklaruje współpracę z Rosją. Do tej pory jednak tego nie było w Polsce.
No, przepraszam bardzo. Z Rosją przede wszystkim współpracował Donald Tusk, przede wszystkim współpracował Waldemar Pawlak.
Ale mówimy teraz po wybuchu tej pełnoskalowej wojny. No przecież jest raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, panie pośle, że Rosja podejmuje wrogie działania wobec Polski różnego rodzaju.
Jak najbardziej ja to przyjmuję, dlatego nie wiem, tylko że po co jeszcze bardziej podkreślać jakąś tam eskalację, że chcemy tam zabić
Putina,
zdeptać go w ziemię.
Ale ja mówię teraz o faktach.
No.
Dezinformacja,
No ja
destabilizacja
też mówię o
Polski,
faktach. Ja też
wpływanie
mówię o
na.
faktach. Natomiast proszę państwa, bo to chcę, żeby to było dobrze zrozumiane. Ja nie po to mówię o tym, że Francja, Włochy i Niemcy dążą pełnej normalizacji stosunków z Rosją, żeby jakoś tutaj zamazać różnice. Chodzi o to, o sytuację bieżącą w świecie. Otóż wszystkie gospodarki tamte wymienione przeze mnie są zależne oczywiście od węglowodorów. Wskutek, i to wojny nie rosyjskiej, tylko wojny żydowsko-amerykańskiej z Iranem.
I powiedział to Roman Fritz, poseł Konfederacji Korony Polskiej. A my mamy połączenie, drodzy państwo, z panią Elżbietą Rybarską, prezes Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych. Dzień dobry, pani prezes, witam serdecznie. Halo, halo, jeszcze raz, dzień dobry.
Dobry państwu, dzień dobry, witam panią redaktor.
Witamy serdecznie. 14 czerwca to Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. To wtedy, tego dnia 1940 roku, Niemcy skierowali do obozu Auschwitz pierwszy transport więźniów. Było to 728 Polaków z więzienia w Tarnowie. Pani jeździ na te obchody, pani widzi, jak to się wszystko zmienia na przestrzeni lat. Proszę powiedzieć, jak wyglądały tegoroczne obchody w muzeum.
Witając jeszcze raz wszystkich państwa słuchaczy, chciałabym podkreślić na początku, że jestem, tak jak tutaj pani redaktor wspomniała, prezesem Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych i reprezentuję, mam zaszczyt reprezentować wszystkie rodziny, wszystkich członków naszego stowarzyszenia, również wypowiadam się w imieniu tych, którzy związani się są w tym momencie właśnie z niemieckim obozem Auschwitz-Birkenau poprzez swoich bliskich, którzy tam cierpieli i ginęli. Chcę podkreślić, że jesteśmy na obchodach rocznicowych 14 czerwca, również obchodach związanych z wyzwoleniem, z oswobodzeniem obozu Auschwitz-Birkenau, jako stowarzyszenie od roku 2018. Natomiast ja jako dziewczynka pamiętam Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau jeszcze za dawnych, dawnych lat, czyli od momentu powstania, kiedy muzeum powstało w wyniku ustawy i powstało pracą i ciężką determinacją polskich ocalonych więźniów w roku 1947. Dokładnie ustawa została powołana 2 lipca 1947 roku, a więc ja urodzona w 1962 roku, już w latach 70. z rodzicami pierwszy raz, pamiętam, przyjechałam do tego miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o uroczystości, które się odbyły teraz, 14 czerwca, w ostatnią niedzielę. Szanowni Państwo, no z przykrością muszę powiedzieć i musimy tutaj zaznaczyć, że będąc 10-osobową grupą reprezentacją naszego stowarzyszenia, ponownie już kolejny rok z rzędu doświadczyliśmy no przykrych wydarzeń. To, co widzieliśmy, to, co doświadczyliśmy, no nie napawa żadnym optymizmem, że cokolwiek w muzeum się zmienia z korzyścią przede wszystkim dla osób, które przyjeżdżają tam, a zwłaszcza rodzin polskich ofiar właśnie tego miejsca. Już na samym wstępie muszę powiedzieć, ja tutaj będę się posługiwała też, żebyście państwo nie myśleli, że jestem gołosłowna. Do muzeum nie może nikt wejść bez zgłoszenia. W tym roku, od tego roku obowiązuje tylko i wyłącznie zgłoszenie internetowe. Czyli dla tych osób, które nie posiadają internetu, komputera, nie muszą posiadać, nie ma takiego prawa w Polsce, jest to wręcz niemożliwe. Nikt nie wejdzie do muzeum od tak po prostu z ulicy. Czy przyjeżdżając na parking, zostawiając samochód, chcąc odwiedzić to miejsce, nikt nie ma szans na wejście. I to jest właśnie wykupiony między innymi przeze mnie czyli wykupiony, otrzymany bilet na nasze zgłoszenie, na stowarzyszenie, które zgłosiło udział 10 osób. Jesteśmy na bramkach, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiedzą, większość pewnie właśnie nie wie, że od 2-3 lat obowiązuje wejście poprzez bramki od ulicy tutaj, od głównej, jednej z głównych bram, które były jeszcze kiedyś dostępne, już nie ma tego wejścia. Jest zupełnie nowe miejsce od strony parkingu i tam trzeba podejść pod bramki, trzeba się zgłosić i tam panie z list szukają osób zgłoszonych. Natomiast później jeszcze jest bilet sprawdzany i konfrontowany z dowodem osobisty danej osoby. Tak też było w tym roku. Natomiast widzimy, że obok nas wchodzą wycieczki zagraniczne, ponieważ muszę podkreślić, że muzeum na 14 czerwca, przypomnę, że to jest Narodowy Dzień Pamięci ofiar niemieckich obozów koncentracyjnych, ustanowiony w Polsce w wyniku również ustawy, więc to jest dla nas Polaków bardzo ważny dzień, zwłaszcza dla rodzin ofiar. Natomiast jak widzimy, muzeum nie dotrzymuje tradycji, która jest, jest zawsze zorganizowanymi uroczystościami, które odbywają się w styczniu. Dotyczy to uroczystości rocznicowych oswobodzenia muzeum, kiedy muzeum jest całkowicie zamknięte. Natomiast 14 czerwca muzeum jest otwarte, jest mnóstwo wycieczek zagranicznych, które wchodzą jednocześnie przez te same bramki, natomiast ten ruch jest bardzo płynny. Nas natomiast, przybywających na uroczystości, wstrzymuje się przy bramkach na tyle, że muszą skontrolować oczywiście Państwo organizatorzy bilety, dowody osobiste i w ten czas dochodzimy do bramek. Na bramkach bramki wyglądają tak jak na lotnisku, nie różnią się niczym innym. To jest bardzo upokarzające, ponieważ to jest jak gdyby taki stygmat dla nas, rodzin, które muszą się, nie dosyć, że muszą się zgłosić, prosząc o wejście, okazać dowód osobisty, jeszcze muszą rzucić wszystko, co mamy, torebki, bagaże mniejsze, tam jest bagaż oznaczony również w bilecie, w regulaminie, jaki przysługuje właśnie na te uroczystości. I w ten czas, jeżeli Państwo przejdą przez bramki, przechodzimy przez bramki, no to jest okej, trzeba odebrać swoje przedmioty, natomiast sama procedura trwa długo i my byliśmy zapisani, a to jest bardzo ważny tutaj jeszcze jeden element, my byliśmy zapisani na godzinę 11, bo muzeum wyznacza też godziny wejścia.
A uroczystości główne były o godzinie 11, prawda?
O godzinie 11.
No więc tak. Państwo powinni być wcześniej, żeby zająć miejsce albo żeby po prostu no, być podczas tych uroczystości. Tak się nie stało.
Tak. Tak, przybyliśmy, żeby zdążyć na te uroczystości, natomiast cała procedura wejścia, nazwijmy to tak, trwała no sporą chwilę, jeszcze przy sprawdzaniu, czy wszyscy są, czy mamy wszyscy dowody osobiste, to się oczywiście wydłużyło. Suma summarum, ja przez bramki, ja osobiście musiałam przejść 2 albo 3 razy, ponieważ bramka ciągle pikała, nie wiadomo z jakiego powodu. Również musiałam się cofnąć, ponieważ doszedł do mnie podniosły krzyk jednego z naszych członków, który wnosił flagę powstańców wielkopolskich. Przypominam, że grupa powstańców wielkopolskich również ginęła w obozie Auschwitz, cierpiała i ginęła. Niektórzy z powstańców przechodząc przez obóz Auschwitz, niemiecki obóz Auschwitz, była kierowana również później do innych podobozów, ale przechodziła obóz Auschwitz. Więc dla nas poznaniaków, ja przypomnę, że jestem poznanianką, jestem również wnuczką powstańców wielkopolskich. Dwóch moich dziadków, jeden z pradziadków walczył również w powstaniu wielkopolskim. I my rodziny powstańców bardzo pilnujemy tej pamięci, bardzo pilnujemy również historii tych powstańców. W związku z tym nieodzownym naszym elementem, oprócz flag narodowych, biało-czerwonych, mamy zawsze flagę powstańczą. I może potem przejdziemy do konsekwencji wnoszenia tych flag, natomiast na dzień dzisiejszy możemy, i muzeum nam gwarantuje, że możemy wchodzić z flagą. Więc ja się pytam, dlaczego odbiera się flagę powstania wielkopolskiego, również wnukowi powstańca wielkopolskiego, który ją niósł, i robi się, przepraszam, nazwę to kolokwialnie, raban na całą recepcję, na cały hol wejściowy, i wyrywa się człowiekowi, najpierw się mu mówi, że nie może wejść, kiedy nasz członek stowarzyszenia powiedział, że nie, że on nie odda tej flagi, ponieważ wie, że można z flagą wejść. My uważamy, że nie wiem, kto to podważy, że flaga powstania wielkopolskiego nie jest flagą narodową. Ja się pytam. Przepraszam.
No formalnie udziału... pewnie nie jest, formalnie nie jest uznawana za flagę narodową, ale jaki był konsensus tej sprawy? Niech pani nam powie.
No właśnie, kiedy ja się cofnęłam i mówię, że przecież to jest flaga powstańców wielkopolskich, którzy tutaj cierpieli i ginęli, podniesionym głosem, bo tam już głosy były nawet bardziej podniesione od mojego, w tym momencie zza moich pleców wyszedł właśnie jeden z strażników, ochroniarzy, i dał znać, że może nasz Romek wejść z tą flagą powstania wielkopolskiego. Więc my się pytamy, po co są te nerwy? Po co jest to sykowanie nas już przy samym wejściu, że nie, bo nie? Czyli jeden strażnik mówi, że nie można wejść, a drugi idzie, wychodzi zza moich pleców i mówi, tak, jeżeli to jest flaga powstania wielkopolskiego, to może ten pan wejść.
Czyli ogólnie jest chaos, ale niech pani nam powie, no i w końcu weszli państwo.
No i w końcu wyszliśmy, szybko przechodząc do ganków, które prowadzą pod ścianę śmierci, tam gdzie odbywały się główne uroczystości. Natomiast okazało się, że jest już po uroczystościach. Jeszcze jeden ważny szczegół. Od wejścia zawsze towarzyszy nam osoba tak zwana sprawująca nad nami pieczę. My to delikatnie tak określamy. Nigdzie indziej nie ma takich osób, w żadnym innym z tego typu miejsc nie chodzi nikt z nami, nie pilnuje nas, nie prowadzi nas. My bardzo dobrze znamy drogę pod ścianę śmierci. No i w tym momencie, dochodząc już praktycznie do bloku 11, przy którym jest ściana śmierci, zauważyliśmy taśmy odgradzające ten odcinek tych uroczystości i widzimy osoby wracające z uroczystości. I to oficjele, między innymi spotkaliśmy pana prezesa, pełniącego obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Szpytmę. Spotkaliśmy również panią minister kultury, panią Cionkowską. I z jedną i z drugą osobą zamieniliśmy parę słów, przekazaliśmy
No fakt, że państwa nie wpuszczono, tak? I co?
Tak, tak. No
za
de facto
późno.
Jeszcze w ogóle nie
za
mogliśmy...
Za późno państwo wpuszczono, tak?
Tak, tak. Doszliśmy w ogóle za późno. Ja też powiem, z jakiej przyczyny też podeszliśmy pod wejście do Auschwitz tuż przed 11, a to też dlatego, pod monopolem, przy obecnym Akademii Szkół w Oświęcimiu, pod ówczesnym monopolem, byliśmy zaproszeni na uroczystości odsłonięcia tablicy pamięci pierwszego transportu do Auschwitz, który właśnie tam został umieszczony. I w związku z tym my przekonani, że tam będą uroczystości, które normalnie zawsze również główne, centralne uroczystości pod szkołą odbywają się właśnie w tym miejscu, pojechaliśmy tam na godzinę 10 fakt, że to jest bardzo blisko, no ale same uroczystości też przecież chwilę trwały. Natomiast przy wyjściu z tych uroczystości okazało się, że to nie są główne uroczystości, że oficjele, czyli oficjalne uroczystości pod monopolem, odbędą się po uroczystościach w Auschwitz.
Czyli państwo nie dostali programu obchodów?
Czyli powiem tak, programy były różne, dochodziły nas różne wieści. Powiem więcej, bardzo trudno było w tym roku zobaczyć program na stronie Muzeum Auschwitz. Wiemy to od różnych osób, które do nas dzwoniły, ponieważ wiele osób zna nasze stowarzyszenie i wie, że my corocznie jesteśmy i dzwonią do nas w tych sprawach. To jest jedno. A drugie, my w ogóle nie możemy pojąć, jak taka ważna rzecz, jak odsłonięcie pamiątkowej tablicy 14 czerwca pierwszego transportu Polaków do Auschwitz, właśnie do budynków, w których ich umieszczono, tych więźniów pierwszego transportu, dlaczego nie zostało uhonorowane i zespolone w jedną uroczystość?
No to już pytanie do przedstawicieli muzeum. A proszę nam powiedzieć, bo o tych flagach mówi się nie od dziś. Wiemy, że ta sytuacja z 2018 bodajże roku zapoczątkowała tę całą sytuację. Przypomnijmy w kilku słowach. Państwo mieli zakaz wnoszenia polskich flag i nawet doszło do tego, że muzeum wystosowało pozew przeciwko pani, stowarzyszeniu. No i jak dzisiaj wygląda ta sytuacja? Bo mieli państwo zakaz wnoszenia polskich flag na teren muzeum.
Czyli to nie tylko my.
W ogóle.
My o tym, że nie ma polskiej flagi, wiedzieliśmy już bardzo dawno. Jeszcze ja osobiście wiedziałam jeszcze przed powstaniem stowarzyszenia. Natomiast wiedziałam, że tych flag też tam nie ma na terenie. I kiedy powstało stowarzyszenie i pierwszy raz zgłosiliśmy jako stowarzyszenie udział w uroczystościach oswobodzenia, rocznicowych oswobodzenia Muzeum Niemieckiego Obozu Auschwitz-Birkenau, zgłosiliśmy swoją delegację w 2018 roku i pojechaliśmy. I wzięliśmy jedną biało-czerwoną flagę. Wiedzieliśmy już z głosów od osób, które bywały wcześniej na uroczystościach właśnie tych styczniowych, rocznicowych, że flag nie wolno wnosić. Więc zabraliśmy flagę bez drzewca. Muszę przyznać, że wchodziliśmy z flagą i mieliśmy obawy, czy w ogóle nie zostaniemy zwróceni. Uroczystości zazwyczaj w tym dniu odbywają się na terenie Birkenau, czyli Brzezinki, w byłej saunie. I też tak się stało. I ja właśnie w tym 2018 roku, będąc delegacją stowarzyszenia, gdy podeszliśmy pod pomnik główny w Birkenau, wyciągnęłam, oczywiście bez drzewca, jedną biało-czerwoną flagę. Uwaga, stojąc w przejściu między sektorami dla więźniów i dla gości. Ja tu podkreślam, bo ja miałam zarzucone właśnie w pozwie, który do nas potem wystosowało muzeum, że ja tą flagą zasłaniałam więźniom przestrzeń, która była przed nami, czyli pomnik w Birkenau. To nie miało nic wspólnego, co więcej, stojąc w tym przejściu, to jest tak, jak ktoś by stał w sektorach na stadionie, w przejściu między sektorami. Jak się stoi w przejściu między sektorami, to się nikomu nie zasłania widoku, bo sektor jest z prawej i z lewej strony, a przejście jest po środku.
A jak dzisiaj wygląda ta sytuacja, pani prezes? Bo sąd co orzekł?
Ja tylko jeszcze dodam jedną bardzo ważną rzecz, która mi pozostała w głowie i nam z ówczesnej delegacji. Ja będę to pamiętała do końca życia. I w ten czas, kiedy tą flagę rozwinęłam i trzymałam w ręku, po prostu tak w rękach trzymałam tą flagę biało-czerwoną, usłyszałam od jednej z pracownic muzeum, czyli przedstawicieli organizatora, co to jest z takim czymś, co się stoi na skoczni narciarskiej. Takie słowa. Dlatego te słowa mi zostaną do końca życia.
Rozumiem, że na pewno...
Moi bliscy również ginęli za tą biało-czerwoną. za symbol Polski. Natomiast to był taki pierwszy, jak gdyby taki zaczyn dla oburzenia muzeum, że ktokolwiek ośmielił się przeciwstawić regulaminowi, jak to potem usłyszeliśmy, ale przede wszystkim zarządzeniom dyrektora, pana dyrektora Piotra Cymińskiego, dyrektora muzeum. I to było na uroczystościach w 2018 roku. Natomiast za rok, w 2019 roku, w styczniu, pojechaliśmy poprzez ten zaczyn tej biało-czerwonej, pojechaliśmy bardzo liczną delegacją na uroczystości zimowe, również odbywające się w tym samym miejscu w styczniu, 27 stycznia. I tam doszło do jeszcze większych upokorzeń nas, ponieważ nie dosyć, że nie mogliśmy wnosić biało-czerwonych flag, odbierano nam drzewce na bramie, kazano nam wylewać z termosów ciepłe napoje, tłumacząc się kontrolą, bezpieczeństwem tego miejsca. Mężczyźni zdejmowali paski, musieli zdejmować paski od spodni i proszę sobie wyobrazić, że nawet jedna z osób, która była z nami, musiała zdjąć buty, żeby pokazać, czy w butach coś nie wnosi. Oczywiście potem pozwolono te buty założyć. Ja już nie wspominam o wysypywaniu zawartości kobiecych torebek. To wszystko się wydarzyło tego 27 stycznia 2019 roku. Nie wiem, czy Państwo się orientują, jaka jest odległość z głównej bramy Birkenau do podpomnik. To jest naprawdę daleki odcinek. My byliśmy z osobami ponad 80-letnimi w ten czas, również z osobami seniorami de facto, bo nie ukrywam, że w naszym stowarzyszeniu przede wszystkim są seniorzy. Natomiast były też osoby młode, nadzwyczaj oburzone tym wszystkim, co nas spotkało przy wejściu. I docierając pod pomnik, zobaczyliśmy, ponieważ my nie dostaliśmy zaproszenia na oficjalne uroczystości w sektorze dla gości, tylko zawsze działa tak zwany sektor otwarty, który jest po prostu, bywa na trawie, w błocie. W ten czas byliśmy postawieni w takiej odległości, no dosyć sporej od pomnika, na takim betonie, przy którym był ustawiony tylko telebim, żebyśmy mogli lepiej spoglądać na oficjalne uroczystości pod pomnikiem. I proszę sobie wyobrazić, że byliśmy otoczeni metalowymi barierkami z ochroną, która miała psy. Ja podkreślam to, bo nam zarzucono kłamstwo. Tam były
Jaki jest finał tej sprawy, bo czas nas naprawdę nie obłagania.
Jaki jest finał tej sprawy? Właśnie po tych uroczystościach w maju 2019 roku otrzymaliśmy w kopercie pozew sądowy z Muzeum, Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Pozew był skierowany do mnie jako prezes stowarzyszenia z zarzutem naruszenia dóbr osobistych, muzeum i zgłoszenie o zapłatę należnej grzywny zgłoszonej przez wnoszących właśnie ten pozew.
Natomiast sąd oddalił, rozumiem, ten pozew.
Mam dokładnie, tu mam wyrok. Nie wiem, czy Państwo widzą.
Musi Pani to trzymać nieco dalej. Rozumiem, że sąd oddalił i teraz jest apelacja złożona przez muzeum,
dokładnie
tak?
Dokładnie tak. Czy jeszcze dodam tylko, że cała sprawa trwała 5,5 roku i w grudniu 2024 sąd w Krakowie oddalił pozew. Natomiast w maju 2025 roku dowiedzieliśmy się, że została złożona apelacja.
Ale od tamtej pory cisza, tak?
Od tamtej pory cisza, natomiast to, co się dzieje w muzeum, napawa nas naprawdę wielkim smutkiem, wielką przykrością, bo uważamy, że wszyscy powinni być dobrze traktowani i godnie traktowani w tym miejscu, ale szczególnie to się należy więźniom, ostatnim ocalonym i nam, rodzinom, bo ja sobie nie wyobrażam, my sobie nie wyobrażamy, co będzie, gdy zabraknie ostatniego więźnia.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani Elżbieta Rybarska, prezes Stowarzyszenia Rodzin Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Koncentracyjnych, była naszym gościem i na pewno do rozmowy jeszcze wrócimy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie, do widzenia.